Hello, drogi!
Hello!
I od razu, jesteśmy wieczorem. Zwykle wieczorem nagrywaliśmy podcasty te przy okolicy Trade Deadline, podsumowujące Trade Deadline na żywo. I tu od razu moja taka obawa, czy my jesteśmy w wieku, jaki mamy, czyli razem... Nie przesadzając
prawie stówkę,
czy jesteśmy w stanie to dowieść fizycznie?
Nie, no chyba tak.
No ty jesteś fantastycznie roztrenowany, żaden szczyt polski nie jest ci obcy już. Ja z kolei, jak wiesz, nieprawdopodobnie szybko chodzę. W zasadzie tak. To można porównać z biegiem. Mhm. Ja pamiętam, że miałeś, że nie wierzyłeś, ale...
Wyraziłem daleko idący sceptycyzm.
Ale myślę, że rozwój, że tak powiem, mój tutaj, prywatno osobisty, może sprawiać, że zaczynasz mieć wątpliwości co do swojego sceptycyzmu. Może ja faktycznie dobrze chodzę. Aczkolwiek informacja...
W jakim czasie przechodzisz 5 kilometrów?
Aczkolwiek informacja od wczorajszym skurczu teraz może działać w drugą stronę. Dobrze, mój drogi, Jeremy Sochan jest na wydmach.
Nie no, jest w lesie, się zgubił.
Jest w lesie. Nie jest to... No dobrze. Jak bardzo czujesz, że oczekiwania naszych słuchaczy są takie, żeby podsumować kontekst?
Nie no, ja myślę, że to bardzo ważne, bo zobaczmy, jakie minuty ma przed sobą Jeremy Sochan.
Pre-season.
Season,
tak, na treningu.
Ale to już jest gwarantek, czy to nie jest gwarantek?
To jest niegwarantowany kontrakt. Witamy. Cieszę się, że jesteśmy w międzyrondem, a Paweł, tak już myślałem, że wyjdziemy, ale mówię, nie, to nadal jest nasz podcast. To jest nasz podcast. To jest niegwarantowany kontrakt, panie redaktorze. To jest niegwarantowana umowa.
Ale minęło mi to oczywiście.
Nie, no, wzruszyłem się.
Nawet zaryzykowałem takie, że wyciąłem...
Las był ryzykiem tutaj z twojej strony. Ja preferowałem wydmy. Teraz już rozumiem. No, teraz już bym go tam nie upchnął.
Wyciąłem z nazwy Portland słowo litery R i... I te, i wyszło mi, że to było jedyne miejsce, do którego on mógł trafić, czyli tak naprawdę do Polski. Ale to on jest tylko na obozie.
Jak nazywał się nasz kolega? On się nie pomylił. Nasz kolega ze zlotu, Jeremy Golina z tych okolic, który robił koszulki.
Hatamoto.
I Hatamoto mi kiedyś zrobił taką koszulkę, którą mam do dziś. Tam było napisane Poland, Oregon. Tak. Poland, Oregon. Mam tą koszulkę, jest strasznie przetarta. Mm-hmm. W każdym razie mógłbym ją założyć kiedyś. Rozumiem. I to jest ten taki prąd, żeby teraz tutaj... Ale co ma wspólnego Polska z Portland? Co innego? Czyli historycznie...
No nie, nic, ale ta nazwa jest taka
grube
bliska.
Grube dragi. No dobrze. W każdym razie jest to niegwarantowany kontrakt dla tych, którzy też...
Dobrze, ale to jest kontrakt tylko na obóz?
Usłyszałem taki pierwiastek ekscytacji w słowie obóz.
Oto
Marcin flagi Gortata. No, jak wielu z nas kiedyś może bardziej, choć witamy wszystkich młodych słuchaczy, jeśli są tacy, mam nadzieję, że są. No, czekaj, dzwonią do mnie z Wielkiej Brytanii. Z Wielkiej Brytanii. Wyobraź sobie. Mój drogi, w każdym razie wracając tak, jak wielu z nas...
Młodzi słuchacze.
Jak wielu młodych słuchaczy, w lipcu Jeremy Sochan trenował indywidualnie, tak, żeby nie wypaść z formy po zakończeniu roku szkolnego w sekcji, tak, zwykle lipiec to jest ten taki czas, gdy uderzasz na boiska lub jeśli, nie wiem, grasz w siatkówkę, to grasz w siatkówkę na plaży, jeśli grasz w koszykówkę, to grasz w koszykówkę na bojo tak zwanym. Mój drogi, natomiast później przychodzi sierpień. Sierpień to jest czas obozów zwykle. Wyjeżdżasz na obóz, teraz ty wymień mi Pewel Ślemieńska, jak bardzo jest ci znana. niedaleko Żywca, do Międzylesia,
Koniaków.
No.
I Stebna.
Proszę, słyszę jakieś propozycje z Mazur. Z Mazurów.
Co może być w Mazurach?
Miejsca na obóz w Mazurach. No to tego typu rzeczy. Więc Jeremy Sochan też można powiedzieć, że trenował indywidualnie i teraz jedzie ze swoim zespołem na obóz. I nic nie jest zagwarantowane. I nic nie może być zagwarantowane, skoro to jest drużyna Toma Dandona, którego...
Czyli mogą go wyrzucić przed rozpoczęciem sezonu.
Nawet przed obozem. Mogą go nawet na obozie teoretycznie wyrzucić. Tak, mogą go nie zagwarantować. No. Więc tak to wygląda. Będzie się musiał Jeremy postarać. Portland mi się wydawało kilka tygodni temu. Wskazywaliśmy takie miejsca z Adamem, gdzie najlepiej mu byłoby trafić. Ja miałem Portland wysoko.
Wysoko?
Tak, Portland miałem wysoko z tego takiego najbardziej prostego punktu widzenia, że w gruncie rzeczy jak patrzysz na skład Portland czy Blazers i oceniasz to przez pryzmat taki, no, który ty zwłaszcza, ja też trochę, możemy oceniać, czyli przez lata tej gry, to gdy spojrzysz na pozycję silnego skrzydłowego, to w gruncie rzeczy tam jest tylko CDC Soko. Co jest efektownie
małego skrzydłowego? Też jak nie widzę Kamara.
No to Deni Avdija. No spokojnie. Nie bądźmy tacy, wiesz, nie wpisujmy się w nurt, który idzie w górę w sondażach polskich, naszych.
Aha.
Pamiętajmy o Avdii.
Jestem small forward, dobrze. Mhm. Kamarka też jest power forwardem.
Nie? No i tu się właśnie zaczyna rozjeżdżać. Wiesz, to współczesna NBA tak bardzo wszystko popsuła. Kiedyś było wiadomo, wiesz, kiedyś to mogłeś się zdziwić, że Charles Smith gra na trójce. Potem się już przestałeś dziwić, nie? Jeff Hornacek był dwójką. Nikt nie mówił o tym, Jeff Hornacek może grać na trójce, gdy Howard Eisley jest na boisku, coś takiego, nie? Trójko, dwójką, Avdija jest trójko, jedynko, czwórką, a Jeremy Sochan, mój Boże...
Jest miejsce dla tego pana, tak?
Jest miejsce na czwórce, bo pamiętaj, że Jeremy Grant odszedł stamtąd, czy Chris Mary, to jest trójka, czwórka z kolei, odeszli w dealu Jamoranta. I to, że jest takie miejsce, że jeśli ktoś chciałby silnego skrzydłowego, to ono jest tam, przy czym no, się trzeba będzie postarać o to i trafiać. Wiesz co, ja tak sobie myślę, że też tutaj mamy do czynienia, oczywiście Damian Lillard spędzał czas z drużyną, nie trenował, nie jeździł, jeśli dobrze pamiętam, nie latał z nimi, ale był w Portland na meczach, więc on był wokół drużyny, ale nadal no, nie uczestniczył z nimi jeszcze w takich treningach na 100%. Mm-hmm. Tu dochodzi Jamorant, więc tak sobie to chłopski rozum pomyślałem, że dla takiego nowego chłopaka jak Jeremy Sochan miło by było znaleźć chemię. I teraz, mój drogi, 5 pomysłów na to, jak znaleźć chemię z Jamorantem w Portland.
No ale nie myślisz, że nie ma? No
oczywiście, że jestem bardzo optymistyczny.
Na dziewczynę jak się chodzi, to z Jamorantem? Mm-hmm.
Ale na jedną i tę samą. Wspólną dziewczynę.
Myślisz, że taki gangbang?
Co? No dobrze, mój drogi. To było to my o Jeremym Sochanie w Portland. Gangbang.
Ale to czy cieszymy się, smucimy się, martwimy się, czy jak oceniamy szansę, że on tam zostanie? No. Rozumiem, że mecze przedsezonowe tak naprawdę zdecydują o jego karierze.
No tak.
Znaczy, bo patrzę na salary cap, to jest 192 miliony.
Co ja taki jestem nieobecny.
Czy oni muszą go zagwarantować przed rozpoczęciem sezonu?
Bardzo ciężkie pytania mi zadajesz.
To trzeba Adamowi zadać. Bo Adam będzie
Adamowi to zadać. No. Te daty gwarancji nie są znane. Mhm. Więc być może...
Teoretycznie może wyfrunąć, rozumiem.
Tak, mogą go w każdej chwili obciąć, bo zwyczajnie...
A propos Portland, bardzo ciekawa sytuacja Scotta Hendersona w tym Portland, któremu nic, rozumiem, na chwilę obecną jeszcze nie zaproponowano.
Przedłużenia, tak.
Tak.
No.
Nie wiem, czy tam w ogóle toczy się jakaś dyskusja, czy nowy właściciel tak...
Chcę pójść w New York Knicks, tak? lat ostatnich i nie przedłużać debiutantów.
To też jest taka informacja, że oni się zastanawiają nad tym, czy, co zrobić z Drew Holidayem.
O.
Czy to jest, czy wiesz, oni są go
jak patrzysz, jak patrzysz na ten skład, to aż się nie chce wierzyć, że ten skład przystąpi do sezonu, do obozu, że będzie jeszcze jakiś jeden deal. I tylko, że gdy myślę o tym, że miałby być jeszcze jakiś jeden deal, to myślę o tym, że byłby on raczej z niekorzyścią dla Jeremy'ego Sochana.
Też mi się tak wydaje, no ale co, chciałbyś nęcić, właśnie pozbyć się Drew Holidaya i nęcić z Scootem Hendersonem, którego dorzucasz do tej paczki?
Ja bym nie chciał się pozbywać ani jednego, ani drugiego. A przynajmniej Drew Holidaya za byle co nie chciałbym się pozbywać też.
No nie, no ale też Drew Holiday ja w ogóle ma 36 lat.
No. Tak, wiem, no nadal jest dobry, no więc... Jeszcze bym
ale jednak chyba moim zdaniem siadł trochę, nie?
A właśnie czekałem, aż w końcu powiesz, aż w końcu podsumujemy ten ostatni sezon Drew Holidaya, bo już go spuściłeś z górki. Takim... No myślałem, tak już właśnie czekałem, aż kiedyś w naszych odcinkach w poprzednim sezonie do tego przejdziemy, ale myślę, że
dobrze, po pierwsze 53 mecze. Po drugie...
Ważne. Daj punkty na mecz.
Z gry jakby lepszy.
Ajajaj. No lepszy miał sezon niż ten poprzedni.
Za 3 lepszy.
Ajajaj, punktów fakt. Więcej. Razy z więcej.
Punktów więcej.
No rozdział się ten żół.
Nie no, na bezrybiu i rak ryba. No, to w Portland też miałbyś 12 zbiórek. No,
no i ten sposób. Ja natomiast, wiesz, o ile wymianę Drew Holidaya oczywiście jestem w stanie zrozumieć teraz, to z tego Scootera Hendersona bym nie wymieniał w Portland, przynajmniej nie po tym, co pokazał w drugiej części, faktycznie, to był dla niego cały sezon, tak, opuścił pierwsze 50 meczów, a później grał bardzo dobrze, czy w sezonie regularnym, czy w playoffach, więc ta kariera zmieniła swoją trajektorię zdecydowanie w porównaniu z tym, co mówiliśmy o Scootie Hendersonie rok temu, więc ja bym go absolutnie nie chciał teraz pozbywać się.
No ale chciałbyś mu dać... 4 lata.
Nie, ja bym nic mu nie chciał dawać. Nic nie chciałbym mu w tej chwili żadnego przedłużenia dawać. Poczekać do przyszłego roku, do zastrzeżonej wolnej agentury.
Robisz, no? Ten?
No.
Tak. No wiesz, no, ale może się tego okazać, że on wystrzeli jak kij od szczotki i będziesz musiał mu dać.
Ale z drugiej strony, jeśli spojrzysz na jego dotychczasową karierę, to dawanie mu teraz wysokich pieniędzy byłoby ryzykiem.
Ale to w ogóle dawanie czarnoskórym graczom dużych pieniędzy jest zawsze ryzykiem.
Co ja mam na YouTubie napisać teraz, jak będę wrzucał ten podcast?
Że trzeźwo oceniliśmy sytuację.
Aha, czyli podcast, który trzeźwo ocenia sytuację.
Historycznie co dzieje się z czarnoskórymi graczami, którzy dostają za dużo pieniędzy.
Ajajajajaj.
No, historia tego jest przecież bardzo długa. Czy ty sugerujesz, że on mógłby nie grać już tak dobrze?
Ja co ja sugeruję?
Ja nie wiem.
Ja nic nie sugeruję.
Aha, nic. No dobrze.
Nic nie sugerujemy. Trzeźwo ocenia sytuację. No, dobrze, mój drogi. Przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa, czy mogę do tego przejść, czy też masz jakieś atrakcyjniejsze, że tak powiem, sorsy wieści, o których moglibyśmy porozmawiać dziś?
No czekaj, zastanawiam się.
Mam nadzieję, że
historia o Jaylenie Brownie, który na jakimś live wystąpił w koszulce Filadelfii i tam powiedział z LeBronem, że skoczą z samolotu, tak?
Jaylen Brown już skakał z samolotu.
On skakał, ale teraz wszyscy mają wyskoczyć.
To jest ciekawy zabieg.
Nie, to jest budowanie tego team spiritu.
Joel Embiid. Jak bardzo chciałbyś wyskoczyć Joel Embiid.
Aha, w sensie, no tak, jak bardzo chciałbyś być tym, który trzyma Joel Embiida, wiesz, na tym.
Tak.
Bo rozumiem, że oni skaczą w parach.
No tak, chociaż który z nich mógłby skoczyć sam? To też jest pytanie.
Aha.
Dobrze.
No byłbym ostrożny.
No, myślę, że Sir Dominic Berlow jest w stanie sam to zrobić. Dobrze, mój drogi, przygotowaliśmy dzisiaj dla Państwa coś takiego, co jest, myślę, bardzo sexy, jak na ten czas, który przed nami. Czyli postanowiliśmy wybrać najlepszego zawodnika każdego klubu NBA, zaczynając od sezonu 2000-2001, czyli najlepszego na najlepszych koszykarzy tego wieku.
Aha.
Cieszę się.
Taki mamy plan.
Wiem, taki mamy plan. Jesteś w niego silnie zaangażowany już od kilku dni.
Bardzo.
Mój drogi, ja przez cały dzień dzisiejszy myślałem, że zaczniemy od Southeast Division, bo w głowie, gdy myślę o alfabecie, mam oczywiście A jak? Swoją drogą widziałem ostatnio człowieka w czapeczce Atlanty Hawks na moim osiedlu.
Był bardzo, już, tak? Dotarli tutaj?
Był bardzo smutny.
Dlaczego?
Wydawało mi się, że wracał z trzeciej zmiany.
Z trzeciej imprezy?
Można to tak powiedzieć.
Ale to był gangbang, czy nie?
Gdyby tak się żyło na trzeciej zmianie w tym mieście.
Rozumiem, że chodził tak, jakby było. Jakby był.
Mój drogi, dobrze. Ha, ha, ha. I mam propozycję dla ciebie, żebyś zaproponował. Od którego klubu z pięciu drużyn, bo zaczynamy od Atlantic Division, a jak Atlantic, od którego klubu...
Ale 2000-2001 zaczynamy, tak?
Od 2000... Możemy nawet powiedzieć, że zaczynamy od stycznia 2001 roku, tak? Tak mamy to liczyć? Czy jak mamy liczyć? Czy tak jak te debile od początku 2000 roku?
Właśnie jak debile? Debile.
Nie liczmy jak debile. Nie. Od sezonu 2000-01. Trzeba bronić tych matematyków.
A czyli 01-02?
Tao. Od 2000-2001. Tego sezonu. Przejdźmy do statystyk sumarycznych z tego sezonu.
Dobrze, z przyjemnością.
Mój drogi. No, więc wybierz klub.
Najlepszy zespół, Atlantic Division?
Z Atlantic Division wybierz jeden klub z tych pięciu.
Tak.
Spróbujemy wybrać najlepszego gracza, tak jak się umówiliśmy, że to zrobimy.
Tak. Philadelphia 76ers.
No dobrze, Philadelphia 76ers. Ja myślę, że tu mamy dyskusję między tylko dwoma zawodnikami.
Alenik
i Joel Embiid. Tyrese Maxey, to jeszcze za szybko.
Aha, bo ty chcesz zrobić taką komparatystykę, tak?
Nie. Chcę wymienić nazwisko i przejść do kolejnego klubu i skończyć ten podcast w 5 minut.
Aha.
Włączysz Roberta Makłowicza i poleżysz na kanapie.
Aha, bo ty chcesz zrobić tak. Aha, chcesz zrobić
smak uzdrowiskowy. Dobra. Oglądałem ostatnio uzdrowiskowy smak. Ktoś ogląda wszystkie Makłowicze od początku? Pisujcie miasta. Tak, komparatystycznie, mój drogi, żebyśmy mogli razem w procesie dyskusji, mam nadzieję, że zaognionej, gdy przejdziemy do dwóch klubów, które widzę, gdzie ta dyskusja może być zaogniona i które dzisiaj są, żebyśmy wyłonili, tak jak żeśmy się umawiali. Trzy lata temu rozpoczęliśmy ten proces.
Tak, ten. Mhm. Poczekajmy, tak, bo to tak trzeba sobie, wiesz, bo to jest jednak, ja mam wszystko w oczach, wszystko pamiętam, wszystko wiem.
Tylko musisz uciąć te czasy Billy Cunningham, tak. Moses Malone, Julius Erving, to cię nie interesuje, jeśli chodzi o Filadelfię.
Nie, to mnie nie interesuje.
Podzielić wkład.
Ale wiesz, gdyby tak spojrzeć...
O, już jesteś, czuję. To spło.
Na 25 lat, 26
szmat czasu.
Lat Filadelfii.
To brzmi jak podcast. 26 lat Filadelfii.
26 lat Filadelfii. No to tak, to twoim naturalnym kandydatem jest oczywiście Allen Iverson.
Tak, moim kandydatem jest Allen Iverson.
Bo... Jako najlepszy gracz tego, Embiid.
Ale z drugiej strony...
Był najbliżej mistrzostwa.
Tak, prowadził 1-0 z jedną z najlepszych drużyn, no wtedy do tamtego momentu najlepszą drużyną playoffową w historii, popraw mnie, oni nie przegrali meczu Lakersi do tego pierwszego meczu finałów. Kilkanaście odcinków temu wspominałem ten mecz tutaj, bo oglądałem go ostatnio i ten pik Allena Iversona miał absolutnie miejsce w połowie tego meczu. W pierwszej połowie miał 30 punktów, słynny mecz numer 1, w którym na końcu przechodzi ponad Tyronem Lue, który daje mu wycisk w drugiej połowie i go bardzo dobrze kryje. Ale wiesz co, tak jak sobie myślałem o tym, zupełnie zapomniałem, że Joel Embiid też ma jedno MVP.
No dobrze, ale ten był bliżej jednak mistrzostwa.
No tak, wydaje się to przekonującą Ale to nie jest wcale tak daleko. To bym powiedział. No nie, to, Iverson od Embiida.
To bardzo dobrze. Wiesz, a możemy spróbować wybrać takich trzech graczy, czy musimy wybrać jednego gracza?
Jednego. Mm-hmm. Ale możemy też oczywiście porozmawiać o innych. Czy masz tutaj jakiegoś trzeciego kandydata?
Joel Embiid, no bo to jest jednak teraz ten proces. Mm-hmm. Zastanawiam się przez chwilę, czy jednak Andre Iguodala nie powinien też gdzieś tam zawadzać.
Mm-hmm. Też myślałem o tym. Ale to tylko w kategoriach Andre Iguodala w cieniu Alena Iversona. Oni grali razem przez te dwa lata na początku, trzy lata. Tego nigdy nie dźwignął. Zresztą trudno było to dźwignąć po Iversonie te czasy. Iverson, przypomnijmy, przeszedł do wymianie do Denver. Tak, do Denver. Pamiętasz, kto szedł w tej wymianie?
Przypomnij.
A ja nie przypomnę sobie. Kto poszedł w wymianie Alena Iversona do... Jak Iverson trafił z Philly do Denver, dobrze mówię?
No, dobrze.
I z Denver poszedł do Detroit? Za Chaunceya Billupsa, dobrze pamiętam? I dopiero z Chaunceyem Billupsem Denver było świetne przez moment?
Było coś takiego.
Zastanawiam
się jeszcze, czy Elton Brand też nie jest w jakiejś takiej dyskusji.
Ale nie był All-Starem.
Nie był All-Starem.
Gdy grał w Philly. Pamiętasz, jak on trafił zresztą do Filadelfii po zerwaniu Achillesa. No, tam były to takie, który to był, który to off-season był, takie przepychanki o Eltona Branda.
Czy wiesz, ile sezonów musisz grać, żeby być w ogóle zakwalifikowanym jako gracz danego klubu?
Czy musimy tutaj kwalifikować kogoś? Kluby są różne, miejsca są różne. Mówimy o Filadelfii, gdzie kandydatem jest Joel Embiid, który ktoś powie w playoffach nigdy nie dowiózł. Ma rację. Dobrze, mam warunki tego dealu. Ivan McFarlane poszedł razem z Alenem Iversonem do Denver. Andre Miller? Joe Smith i pierwszorządowy pick, który stał się Deaconem Cookiem. Śmiertelnie mało. I jeszcze jeden, który...
Wszyscy mieli dosyć chyba.
I jeszcze jeden, który stał się Peterin Koponenem. I tylko dlatego chyba mamy tę jeśli jakąkolwiek dyskusję można mieć, to tylko dlatego, jak Allen Iverson wychodził z Filadelfii. Jego kłopoty z nalewaniem sobie 16 do drinka, co myślę wielu z nas może zrozumieć, bo to jednak jest już 16 drink, to czasem warto poprosić kogoś, kto jest może na 10. Kłótnie z Larrym Brownem. To jest połowa kariery Iversona w Philly. To są kłótnie. To jest słynny speech. Practice. No. Ale z drugiej strony Embiidzie przeciwko Embiidowi stoi zwyczajnie to, że nie gra. Chyba powinniśmy tutaj... Ja mam Iversona, nie wiem jak ty, czy...
Nie, to chyba tutaj nie ma chyba specjalnie do wielkiej dyskusji w tej sprawie.
No, chwila była. Dobrze, mój drogi. Teraz ja sugeruję...
Czekaj, jeszcze tutaj zastanawiam,
Jeszcze.
Nie, taki honorable mention, w sensie, wiesz, gracze, którzy byli...
To jest tragiczna organizacja, jak tak patrzę i próbuję wymieniać honorable mentions tutaj. Jeden finał? NBA?
Miller? Nie, Miller krótko tam grał. To nie wyszło. Zapomniałem, że Dwight Howard też tam grał razem z Embiidem.
Furkan Korkmaz. Mój drogi, tak, więc...
No dobra, a kto jest trzeci w takim razie? Nie Maxi? Chyba, że Maxi.
Znaczy, chcesz, może wskazać trzecie miejsce.
Natomiast tutaj masz akurat taką dosyć łatwą wyliczankę, jeżeli chodzi o antytrzech graczy, tak? Czyli masz Simonsa, Fulca i pewnie Okafora.
Oni od czasu tych finałów NBA, tylko przypomnę, wszyscy wiedzą, nie zrobili finału konferencji. Nigdy nie wygrali dwóch rund w playoffach, więc...
Ja bym Iguodalę chyba bym grał dał na trzecim miejscu.
Przy czym trzeba przyznać, że mieli też 5 lat przerwy na Soma Hinkiego projekt, I od tego czasu zrobili playoffy w 8 z 9 ostatnich sezonów. Z Iversonem w składzie z kolei nie robili playoffów i zmieniali trenerów. Boże, Randy Ayers, Chris Ford, John O'Brien, Mo Cheeks. I nie robili playoffów po tym sezonie Iversona. Zrobili jeszcze playoffy 3 razy w 6 sezonach kolejnych. Więc wiesz co, ja na końcu gdybym miał wybierać, to pick Joela Embiida, ten słynny 10-dniowy pick Joela Embiida, mam wyżej niż pick Allena Iversona. Dla mnie Embiid był lepszym graczem zdecydowanie niż Allen Iverson, ale myślę, że tutaj się nie ma co, co spierać z fanami Sixers, którzy chyba jednogłośnie powiedzieliby, że to Allen Iverson. Więc
Nie, naprawdę jest najmniejszym graczem.
Mój drogi.
Dikembe Mutombo, nie, to za krótko było.
Proponuję teraz, mój drogi, żeby uderzyć w grubszą rurę, mianowicie New York freaking Knicks.
Wow!
To jest moje pytanie, czy wybór najlepszego gracza...
Carmelo Anthony.
New York Knicks sprowadza się znowu do dwóch graczy? Czy mamy jakąś dyskusję?
Aha, bo chcesz powiedzieć, że ten, że jednak Jalen Brunson.
A ty chcesz powiedzieć naprawdę, że Carmelo Anthony?
Yes.
Nie.
Yes.
Absolutnie nie.
Dawaj go.
To na tej samej zasadzie myślę można powiedzieć, że jak ja bym mógł powiedzieć, że Embiid był lepszym graczem niż Iverson, to możesz powiedzieć, że Carmelo był lepszym graczem niż Jalen Brunson, ale mój Boże, jeden dowiózł właśnie mistrzostwo i został MVP finałów. A co dowiózł Carmelo Anthony? Jedną wygraną rundę playoffów ze starzejącym się teamem Celtics? Tak? To dowiózł?
Nie dowiózł, dlatego się śmiejemy z niego. No.
Celtics, tak dokładnie, 4-2. Aha, sprawdzę, jakie tam staty były Carmelo. No nie wiem.
Allen Houston. Lateral Sprewell.
29 punktów na 38% z gry i 27% za 3 Carmelo w tamtej serii przeciwko Celtics, czyli Allen Iverson.
Czarek Trybański.
Jeff Green rzucał 20 punktów w tamtej serii, najwięcej dla Celtics.
No,
czas. Czarek Trybański. Słyszałem dobrze.
Tak, Czarek.
Arek Trybański. Arkadiusz?
Arkadiusz Trybański.
Był taki koszykarz, pamiętasz, on był zupełnie niezły i strasznie zaginął w naszej pamięci. David Lee? Nie? Pamiętasz, jak produkował David Lee?
Nie, to on jest. David Lee jest
blokiem, on był jak Jerry Lucas, tylko bez rzutu za trzy. Zostając w legendach.
Nate'a Robinsona też mógłbyś dołożyć. Trzy razy mistrzostwo dunków.
To zaraz będziemy robić Osceola Magic i tam Maca McClunga będziemy wymieniać.
To tu się nic nie dzieje, poczekaj.
No to zaczynamy od Alana Houstona, jeszcze od Latrella Sprewella na początku.
Stefana Marbury'ego.
Mamy
Zach Randolph.
Amare, możemy się zastanawiać, czy nie wstawić na trzecie miejsce. Też jest do tego roku to dosyć...
Wilson Chandler.
Alan Houston.
No dobra, no trójka. No kto jest trzeci? No? Ale Carmelo, chcesz powiedzieć, że Carmelo nie jest w trójce?
Znaczy, ja mam Carmelo na drugim miejscu, ale nie mogę go dać ponad kimś, kto dowiózł rok temu finał konferencji, a w tym roku mistrzostwo NBA. I nigdy nawet jak to tylko powątpiewania można było mieć w to, czy Jalen Brunson jako Jalen Brunson, jako wymiarowy, niepełnowymiarowy lider zespołu, czy on potrafi zdobyć mistrzostwo NBA, bo ja nie przypomnę sobie, żeby Jerzy był tym, który był powodem porażki Knicks, gdy Knicks odpadali w playoffach przez trzy z poprzednich sezonów.
Amare Stoudemire? Nie jest jako ten trzeci? Nie, no bo zgadzam się, dwa pierwsze miejsca są jakby zajęte.
Ale musimy wybrać jedno. Nie mamy wyboru,
ja wiem,
to masz Carmelo.
Ja wiem.
Mam Brunsona.
Nie, no obiektywnie Brunson jest chyba na tym, ale z drugiej strony grał tylko dwa sezony, trzy sezony. To jest najlepszym graczem.
Jeszcze raz, ile grał? 4 sezony Jalen Brunson grał już w Knicks, za każdym razem wchodzili do playoffów, czy nie?
Jezus Maria. No. Steve Nowak nie. Rigioni. Sean Percy, J.R. Smith. No, nie, no, trudno jest rzeczywiście znaleźć tego. No, to wybór jest chyba oczywisty, ale
Jeremy Lin?
Za cztery sezony dajesz już ten.
No, ale z kim go przyrównujemy, przepraszam, z Carmela Antonym? Ile tych sezonów Carmela Antonego z kolei było w Knicks, nie? To też pamiętajmy, że tego nie było tak dużo. Ile? 6 lat? 6 lat?
A Maris Stoudemire?
No, to też mniej więcej. No. Tu nie mamy, nie ma mowy o jakiejś takiej 10-letniej legendzie klubu, tak jak na przykład przy Bostonie możemy mieć tę dyskusję i tam będzie przykład, gdzie ta długowieczność człowieka związana
z organizacją... Nie, ale to masz jednego gracza. To masz tam jednego gracza.
W Bostonie?
Dobra.
Ja myślę, że w Bostonie możemy mieć dyskusję, ale okej.
Okay. Tak?
No tak, no a nie? Czy nie?
No chyba nie.
Nie? Tak? Myślisz, że nie ma dyskusji? Ja myślę, że zasługuje.
Wydaje mi się, że nie ma.
Przez liczbę... przez liczbę All-NBA First Teams zdecydowanie zasługuje ten gracz na dyskusję w porównaniu z Pearsem, jeśli już tu jesteśmy, moim zdaniem. Skoro w tej dyskusji mamy Carmelo...
A ile sezonów tam grał?
Z Jalenem Bransonem. Ale jesteśmy jeszcze w Knicksach. Czy już, ja wiem, że tak, nie, no jesteś tak, bardzo tak łasy, żeby przejść na Boston, ale...
Ale ten okres 2013, czy od tego jak momentu, jak Carmelo odchodzi, no to tam się chyba nic nie wydarzyło, no.
No na pewno nie ma tam kandydata, to chyba, nie że ma Mardy Collins.
Jak nie bardzo ma Porzingisa.
Mardy Collins może brać udział
w tym dyskusji. Collins też nie. Noah Vonleh też się chyba nie łapie.
Brat J.R. Smitha mimo naszych najlepszych chęci.
Przypominam ci, że mam jedyną koszulkę, w której on wystąpił.
Lou Amundson po prime. Więc też już trzeba. Ostatnio, wiesz co, sprawdzałem, ty wiesz co robi Lou Amundson? Lou Amundson siedzi w Peru i przeżywa to, co
Peru?
Bill... Peru, tak. W Peru i to przeżywa to, co Bill Walton przeżywał przez większość swojego życia.
Narkotyki.
Ayahuasca i te rzeczy. Bo znakomicie się czuje, świetnie wygląda. Jak my wszyscy. Mój drogi. Dobrze.
Barety, to wszystko nie, to tutaj nic się nie wydarzyło.
Dobrze, czyli Jalen Brunson.
Tak, Jalen Brunson.
No. Dobrze.
Drugi Carmelo, trzeci Stoudemire. No.
Mój drogi, dobrze, teraz ty wybierasz klub. Zostałem jeszcze trzy.
Daj ten Boston.
No dobrze. Czy tu też mam, ale widzisz, ja się też zastanawiam, czy tu można sprowadzać to tylko do dwóch graczy? Czy do trzech graczy? Czy do czterech graczy?
Czterech nie widzę.
Czy do pięciu graczy?
Nie.
Dlaczego?
No tak, w sumie tak.
Dlaczego nie?
W sumie to tak.
No.
Pięciu graczy. No jednego odrzucamy, bo...
Isaiah Thomasa odrzucamy. To jest i tak nieprawdopodobne, co ten klub zrobił Isaiahowi Thomasowi. Ja będę to zawsze pamiętał. No, ale dobrze. Na piątym miejscu to nie jest Al Horford oczywiście. Nie, aż tak wysoko. Antoine Walker nie złapie się w tej dyskusji.
Dla mnie Paul Pierce.
Tylko, że widzisz, dlaczego nie Paul Pierce? Mój take. Paul Pierce 12 lat w Bostonie i to jest ta długowieczność i to jest jeszcze taki klasowy Paul Pierce po latach, jeszcze nawet atletyczny Paul Pierce, chociaż to zawsze trudno wyglądało, ale Paul Pierce wychodził z Bostonu. Gdyby nie deal, który zrobił, on się domagał wymiany, więc ja nie wiem, czy wiesz... I gdy Boston wygrywał tytuł, to Paul Pierce był katalizatorem na końcu punktowym, ale moim zdaniem nie był najlepszym graczem tamtego zespołu. Najlepszym graczem był Kevin Garnett. Więc to są moje przeciwko Paulowi Pierce'owi. Za Paulem Pierce'em jest mecz numer 7 z Cleveland. Słynny, gdzie grał mano a mano z wielkim wtedy LeBronem Jamesem. MVP. Ile to było? 39 punktów na 45 LeBrona. To jest ten 2008 rok, gdy oni w mękach, w playoffach dochodzą do finałów, bo robią, pamiętajmy, 7 meczów z Zazą Paczulią i Atlantą Hawks. No a z drugiej strony, popatrz, jak wejdziesz bliżej, tak, wiesz, ale to też, wiesz, Paul Pierce, nie? Jak sprawdzisz teraz, nie? Paul Pierce zrobił w swojej karierze 4 razy All-NBA Teams.
No.
Raz zrobił second team, w sezonie 2008-2009 i 3 razy zrobił All-NBA Third Team. Ani razu nie zrobił pierwszego. Jason Tatum z kolei, twój ulubieniec.
Absolutny.
Absolutny. Zrobił All-NBA First Team 4 razy. Do momentu kontuzji, rok temu, robił sezon po sezonie, efektywnie zastąpił, nie chcę powiedzieć, że LeBrona, bo tam się z LeBronem nałożył, ale LeBrona jako najlepszy niski skrzydłowy.
A to fajnie, bo LeBron będzie MVP, znaczy najlepszym graczem w ostatnich...
W ilu klubach? To też jest pytanie.
Chyba będziemy...
A tam będzie dyskusja w jednym, dobra.
Nie będzie żadnej
będzie dyskusja. Oczywiście, że będzie. Będzie jeszcze gorętsza dyskusja, czy w tym drugim klubie.
W trzecim
będziemy dyskutować też? Dobra, zobaczymy.
Nie, w trzecim się nie da dyskusji.
W drugim pierwszy, jest dyskusja.
Pierwszym jest oczywiste.
Ale w drugim jest dyskusja.
W trzecim na pewno nie był. Lepszy niż Kobe?
Raczej nie. Skupmy się na Bostonie.
Lepszy niż Krzaczyna?
Skupmy się na Bostonie na razie.
Krzaczyna jest.
No właśnie, byliśmy w Knicks, ty byłeś w Bostonie. Byliśmy w Bostonie, to jesteś w Lakersach. Czy możesz zostać w Bostonie? Czy to tak cię boli, że jesteśmy tak długo w Celtics? Rajon Rondo byłby moim trzecim, czwartym graczem w Bostonie. No tak. Kevin Garnett byłby moim trzecim, czwartym graczem w Bostonie, mimo że grał tak krótko, tak?
Sześć
sezonów. Nie, ja jednak chcę dać Paulowi Pierce'owi, ale mam... Paulowi Pierce'owi chcę dać tak za...
No się nie pokłócimy.
Za wheelchair... Ale nie wiem, wiesz, tak do końca. Bo gdyby nie deal po Raya Allena i Kevino, Raya Allena warto wymienić jeszcze. Jaylena Browna warto wymienić.
Ray Allen to taki meteor. Ale,
no słuchaj, to tam, gdzie mamy kłopot ze znalezieniem trzeciego najlepszego zawodnika, to tutaj wielu graczy wskoczyłoby na trzecie miejsce. Amare przesuń się troszeczkę, tak mogłoby być. A w Philadelphia to w ogóle Iguodala mógłby się przesunąć. Rajon Rondo też
Kendrick Perkins
tutaj. Musi być Big Baby, musi być to wszystko.
Big Baby, tak.
Zresztą nie, bo gdyby nie deal Danny'ego Ainge'a po Kevina Garnetta i Raya Allena, to Paul Pierce mógłby opuścić Boston szybciutko i wtedy zdecydowanie historia NBA mogłaby się inaczej potoczyć, chociaż jak dealujesz z kim? Z Colangelo, tak? Żeby zamiast Fulca tak, zejść z pierwszego miejsca, tak, do raftu. Dobrze wiem? Zejść z pierwszego miejsca do raftu i wziąć tej Tuma, żeby Filip wziął Fulca, no to wiesz. To rewelacja. To cały czas myślę, że mógłbyś zrobić ten deal niezależnie. Czy tak, Paul Pierce byłby graczem twojego zespołu, czy
zdobyłbyś... Na Netflixie można ciągle robić serial.
W sensie, czy KG byłby graczem swojego zespołu, czy zdobyłbyś ten tytuł, czy nie. Wiesz co, na końcu właśnie tu wychodzi to rozczarowanie, że dla mnie największe rozczarowanie tej dekady to jest to, że między Tatumem a Jaylenem Brownem jest tylko jeden tytuł. Że oni zdobyli tylko jeden tytuł.
No tak.
I nie zdobędą więcej we dwóch już.
Nie zdobędą.
Razem. Nie. Ja na końcu, ale nie dużo mam pola Pierce'a przed Tatumem.
No. Zgadzam się.
Dobrze.
A trzeci gracz?
Kevin Garnett.
Ale ile tam było sezonów tego? 4?
6. No.
6. No dobra.
No, on był najlepszym graczem tej drużyny, moim zdaniem, gdy wygrywała tytuł. Drugim najlepszym strzelcem, a defensywnie bogiem. DPOY w tamtym sezonie też. Dobrze, to teraz...
Ja się zastanawiam się, czy Rondo nie dać, wiesz, pewnego tego kredytu.
Ja myślę, Rondo mógłby być trzeci albo nawet czwarty tutaj, bo Rondo był, przypomnijmy, wiesz, od czasu, gdy Garnett kontuzjował kolano, później wrócił, może nie ten sezon jeszcze 2009-10, ale od kolejnego 10-11 Rondo jest lepszym graczem niż KG, nie? Więc niż ten starzejący się KG i Rondo triple-double z Miami. Fantastyczna seria, kontuzja, łokieć, to wszystko.
Kyrie Irving, Gordon Hayward i Kemba Walker, nie mamy ich.
Kyrie, Kemba na jakimś dalekim, ale to tak krótko trwało.
Nie, no Markusa Smarta masz chyba gdzieś wyżej jeszcze.
Dobrze.
No tak, w pierwszej dziesiątce Marcusa Smarta chyba ma.
Się zrobiło zbyt zielono.
No nie, ale tutaj widzisz, no, ale w przypadku Bostonu rzeczywiście spora głębia.
No, no jest to, widać, nie?
W sensie, o ile w przypadku Knicksów mamy problem z wskazaniem czwartego gracza.
W przypadku Philly tutaj... mamy kłopot ze wskazaniem trzeciego.
Tak.
No. Mój drogi, dobrze, zostawiając, zostawmy sobie na koniec, który klub chcesz zostawić na koniec i który zrobić teraz. Ja proponuję, myślę, żeby było ciekawiej, zróbmy zostawmy.
A robimy cały Atlantyk?
Tak, robimy cały Atlantyk, tak jak to już 2,5 roku temu, pamiętasz, spędziliśmy 6 godzin w nocy, tak, ustalając to, czy będziemy robić cały Atlantyk. To wtedy zostało ustalone, jest to zapisane, mam tutaj z datą, z podpisem twoim elektronicznym. Tak. Mój drogi, New Jersey Brooklyn Nets. I to wiesz, mnie zaskoczyło to, bo jak myślę o New Jersey, Brooklyn Nets, to myślę...
Aha, bo my patrzymy, przepraszam, bo my patrzymy tak na te dywizje jeszcze jakby współcześnie, tak?
Tak, na dzisiejsze
patrzymy
dywizje.
W roku 2000-2001.
Tak. A, na teraz, jesteśmy tu i to, teraz. To żebyśmy mogli porozmawiać o Charlotte Hornets. No.
Charlotte Hornets.
O tych Charlotte Hornets, którzy są kontynuacją Charlotte Bobcats, a nie Nowym Orleanem.
Które 2000-2001 nie było w Atlantic Division.
Mm-hmm. Tylko mówię, to o innym klubie mówimy teraz już.
Tak, no tak.
Mój drogi, wiesz co mnie zaskoczyło, bo ty myślisz o New Jersey, Brooklyn Nets, myślę sobie, Boże, tam nic nie ma. A jak tak spojrzałem na listę ludzi, którzy zrobili All-Star, bo tą listę masz przed oczami, powinieneś mieć, to jest całkiem sporo zawodników zrobiło, w sensie więcej zawodników zrobiło All-Star dla Nets niż dla Celtics od początku tego wieku. I Nets są liderami, jeśli chodzi o całą dywizję. Teraz szybko patrzę. Tego bym się nie spodziewał, ale widzisz, jeśli tu masz takie nazwiska z tych nowszych czasów, które nie dowiozły. I zastanawiam się, mój drogi, czy...
Ale to chyba też jest prosty typ.
To jest prosty typ, tak? Bo to jest prosty typ. Ja nawet ostatnio sobie ostatnio oglądałem, żeby sobie przypomnieć, jak nie do końca Jason Kidd był... w sensie dowoził, ale no cały czas gdzieś tam chciałeś trochę więcej.
Ja, no tak.
Jak zawsze
oglądałem Jasona Kidda.
Potem się pojawił Steve Nash i mniej więcej było to, co chciałeś, ale potem przypominałeś sobie, jak Jason Kidd był jednak znacznie lepszym obrońcą. Nawet myślę, że generałem parkietu mógł być lepszym niż Steve Nash. A Steve Nash był świetnym generałem parkietu. Kidd to ciągnął praktycznie w pojedynkę. Dwie drużyny zrobił LeBrona ile lat przed LeBronem? No kilka lat przed LeBronem zrobił LeBrona dwa razy. No. Ale jak mam sobie przypomnieć tamte playoffy, to niewiele pamiętam. Oglądałem kilka z tych meczów. Te drużyny, które dociągał do finału, one nie były dobre. Potrafimy wymienić nazwiska. Kenyon Martin, Kerry Kittles,
Keith Van Horn.
Evan Ashmeyer. No. Dla mnie Kidd, ale... No Kidd.
Dobrze, to jest drugi Kidd, trzeci.
Nie ma, wiesz, gdyby Kevin Durant miał krótsze buty, to może kariera... Duranta w Nets inaczej by się potoczyła.
Nie, tak.
Być może graliby tam do dziś, nie wiem. No. To była seria z Milwaukee, to były te playoffy 2021, tak? I to jest półfinał konferencji. To jest seria z Toronto, przepraszam, tak? Z Toronto czy z Milwaukee? No, to jest. Tak, to jest seria z Toronto i tam jest mecz numer 7 i tam KD oddaje.
Tak,
tylko która jest game winnerem, tak. I później Toronto wygrywa tytuł. Tak, zaraz. Później z Milwaukee w finale konferencji i później z Phoenix. Dobrze, Jason Kidd, ale wymienię te nazwiska ludzi,
którzy... Ja mam drugiego mocnego kandydata, czy on to chyba nie przebija nic Jasona Kidda.
Vince. 5 lat Vince'a w New Jersey. Ja mam.
Ja chyba mam Brooka Lopeza chyba mam wyżej.
No, tylko... Ja mam ten kłopot z Lopezem, że ten klub nic nie wygrywał, gdy Lopez tam grał. Nie? Bo faktycznie za długowieczność Brooka Lopeza, zwłaszcza za początek kariery, gdzie to wyglądało, że to może być gracz All-NBA formatu jeszcze na samym początku. No nie wiem. Ja chyba bym nie dał Lopeza tutaj, ale no, Może bym go dał na trzecim miejscu. Na pewno wrzuciłbym Vince'a Cartera.
Ale to chcesz, tam, co chcesz
za 4-5 lat. Za to, to...
Paula Pierce'a i Garnetta chcesz wrzucić?
Nie, chcę wrzucić Kira Cartera.
Kirienkę?
Devin Harris nie. Zrobił All-Star dla Netsów. Po dealu z Dallas. Rzut z połowy.
A Joe Johnson? Nie jest
nie, ale to Joe Johnson bym bardziej myślał nie, o Atlancie. Stary. Boże, dyskusja o Atlancie tak. Będzie świetna.
Tak.
Przerobiłem ją. Zanim sobie przypomniałem, że zaczynamy od Atlantyk. Deron Williams.
Jeszcze o, była
chwila. Jeszcze była chwila Derona Williamsa. Jeszcze tam była chwila w Nets Derona Williamsa, gdy był gorący. Był bardzo dobry. No, dopóki ta kariera nie zdechła na zdrowiu. No. Kenyon Martin. Wiesz, czy Kenyon Martin jest w dyskusji? Dawno temu było.
Nie, no na pewno nie.
Stephon Marbury, czy jest w dyskusji? Przez chwilę nie ma. D'Angelo Russell zrobił All-Star. Harden, Durant. Nie, ja myślę, że tu nie ma dyskusji. Jason Kidd jest najlepszym graczem tego wieku w historii Nets. Czekamy na kolejnego.
Dobrze, ale Brook Lopez drugi?
Nie, ja nie dałbym Brooka Lopeza tak wysoko.
No to kogo masz?
Ja bym dał Vince'a Cartera te 4-5 sezonów, które tam grał. No bo to był Vince Carter jeszcze jedną nogą w prime. Dam ten team. On nigdy nie zrobił finału konferencji, zrobił ile razy półfinał konferencji z rzędu? 3 razy? To był ten zespół, gdzie Rysiek grał, Durant grał, Mickey Moore grał wtedy jeszcze? Nie, już? Ci gracze na pozycjach 4-5 w tej drużynie to nie była rozkosz. Czekaj, muszę sprawdzić.
Blake Griffin.
Grał, tak? Też wymieniamy zawodników.
Nie, no tak szukam graczy.
Renat Krstić, pamiętasz? Grał w tym teamie.
Mirza Teletowicz.
Tak, ale ten team, te piątki już patrzę, chyba przesadziłem. Tak, zrobili półfinały. Po finałach zrobili półfinały w kolejnym sezonie i później zrobili playoffy i później zrobili dwa razy znów półfinał. Co mnie interesuje ten skład. Tak, Mickey Moore był w tym składzie już dawno temu. Mickey Moore już w 2003-04, a skład z 2006-07 New Jersey Nets, który wygrywa z Toronto 4-2, to jest jeszcze TJ Ford i przegrywa z LeBrona Cleveland. Mój drogi Mickey Moore grał, oczywiście, że grał Mickey Moore, dobrze. Jason Collins tam grał, Bostian Nachbar grał. Bostian Nachbar in the biggest of spots. Hassan Adams, pamiętasz Hasana Adamsa?
Nie.
Młodek, a Josha Boona, pamiętasz?
Josha Boona.
Najlepsze.
On był moim idolem, miał takie fajne cornflakesy na górze.
Czołowe cornrowsy, jeśli chodzi o przytytych ludzi, gdzie to rejsie wagi do wzrostu jest. Antoine Wright nigdy nie stał się tym, na co liczyliśmy, że może się stać. Marcus Williams, nieprawdopodobne. Młody Marcus Williams. Dobrze, mój drogi, ja myślałem.
Chris Humphries.
Dokładnie. Mój drogi, Toronto Raptors. I tu jest...
No to proste też jest.
Nie, moim zdaniem w ogóle nie jest proste.
No nie wiem, że Kawajem myślisz.
Kogo chcesz dać? Zaproponuj.
No, chyba ikoną jest Lowry jednak. No. Tak jak Branson.
No trochę nie. Bo to nie Lowry zostaje MVP finałów.
No ale jest takim elementem. Ten jest
no ale nie możesz go porównać do Bransona. No w tym
możesz
sensie.
Go porównać.
No nie, nie możesz. No, bo...
Dlaczego?
No bo nie zostaje MVP finałów.
A, w tym sensie.
Kawa jest najlepszym graczem tamtego zespołu i on dowozi tytuł.
Ale tamten jest ikoną tego klubu.
No jest ikoną. No. Mógł być ikoną bez mistrzostwa, gdyby nie deal po Kawaja. No to jest ta dyskusja, wiesz. Tylko to, Kawaj gra sezon. Tam. To jest hardkorowa dyskusja. Ale gdy chcesz powiedzieć na przykład Kyle Lowry,
ale Vince
Carter, chcesz
Vince'a dać?
No, ale widzisz Vince, ale ile Vince'a, jak łapiemy Vince'a? Jestem ciekaw, bo Vince'a łapiemy też troszeczkę jeszcze w tamtych czasach i ten taki wyskokowy sezon Vince'a wydarza się w tym poprzednim wieku, ten taki, gdzie oglądamy go w każdych highlightach top 10, nie? Tak.
0-1, 0-2. Mhm. Vince jest drugi sezon ma dopiero.
Nie, 0102 to jest czwarty sezon Vince'a Cartera, mój drogi. No, Vince Carter nie. debiutuje w 98 roku, a w sezonie 99-2000, tak? To jest ten sezon. Proszę mnie poprawić. To jest ten sezon, gdzie oglądamy top 10 DSF-u i co każdy kolejny top 10.
Nie, no, 0102 to jest jego trzeci sezon.
Nie, to jest czwarty sezon.
Jego. Drugi, trzeci.
Czwarty, 0102 to jest czwarty sezon Vince'a Cartera. Mam otwarty.
Nie, 01 to dobrze, ale my zaczynamy od 0001.
Tak, i to 0, też 0, nie 0. jest drugi, tylko trzeci sezon.
Trzeci.
Więc mamy, tak, nie, no Vince'a jak najbardziej w tej dyskusji spokojnie możemy mieć. Myślę, że w dyskusji możemy się zastanawiać, nie, czy to jest Vince. Tylko, że widzisz, w przypadku Vince'a liczymy 5,5 sezonu, a ja nie wiem, czy tą część szóstego mamy liczyć, jak on chce odejść z Toronto. I tu też mamy taką historię jak z Pierce'em, tylko że Pierce'a, to taka podobna historia jak z Pierce'em, tylko Pierce dowodzi tytuł, a tutaj tego tytułu nie ma. Nie? A tytuł z kolei wygrywa Kawhi Leonard, który jest rok. Ja myślę, że w tej dyskusji powinien być, chociaż on też nie grał długo, ale to będzie 7 lat, Chris Bosh. Skoro Kyle Lowry jest, gdyby miał...
Ale Kyle Lowry ostatecznie jest w zespole mistrzowskim.
No a wiem, no dobrze, Chris Bosh też był w zespole mistrzowskim, nie, tylko Bosh, że w Miami.
Nie, jeśli nie pytasz, kto był lepszym graczem, Chris Bosh czy Kyle Lowry, to oczywiście odpowiedź
Chris
jest
Bosh,
jedna. Ale...
Oczywiście, no tak, więc dlatego myślę, że powinien być w dyskusji.
Dobrze.
Chyba nikt inny nie powinien być w dyskusji, DeMar DeRozan, łzy, ale to tak tylko dla kibiców w Toronto wymienimy też przez fakt, że mamy więcej empatii niż pani Wojtyło chyba, nie? Teraz
tutaj tak, też tak, tak.
dowozimy
mamy więcej,
tutaj.
Więcej
to nie jest trudne. Empatii, mam wrażenie.
Empatii.
W każdym razie, no nie wiem, wpisujcie miasta.
Tak.
Chcesz powiedzieć Kyle Lowry? I mnie to w ogóle zaskakuje, że powiedziałeś Kyle Lowry. Nie spodziewał, myślałem, że...
No nie, no bo najdłużej zdobył mistrzostwo, no to jakby dobił z tą
Tak, tylko
historię.
Że tam jest też taki kłopot, ostatnio sobie przypominałem to, bo robiliśmy...
Ale to jest właśnie najlepszy gracz czy legenda klubu?
Najlepszy jest... gracz wieków danej organizacji. No. Najlepszy gracz. Mamy słowo najlepszy gracz i nie musimy się tutaj, no, wiesz, wchodzić w najbardziej wartościowy, najbardziej taki.
Nie jest to chyba Andrea Bargnani.
Zastanawiałem się.
Nie jest to Jose Calderon.
Kyle Lowry jest w Toronto też, żebyśmy się nie, wiesz, też nie, że tak powiem, przypomnieli sobie. Kyle Lowry w Toronto, mój drugi, jest 9 lat. Nie tak. jest 13 lat Kyle'a Lowry'ego w Toronto. Kyle Lowry ma potem karierę w Miami troszeczkę, nie? 3 lata.
Ale malutko.
Ale ma, robi finał NBA, nie? Ja mam ten problem z Kylem Lowry, z dawaniem mu tutaj, że ja nie pamiętam, żeby te playoffy były dla niego jakieś takie, wiesz. Ja nigdy nie byłem też w tej grupie, która była największym fanem Kyla Lowry'ego, nie?
No bo no nie, nikt nie lubił jego wielkiego tyłka.
Nie, ale byli w ogromnym, była taka generalicja psychofanów Kyla Lowry'ego, że też wymienię jednego z czołowych dziennikarzy amerykańskich, Zaka Lowe. Ja raczej byłem w tej drugiej grupie, gdzieś tam z tyłu schowani. Szanowałem Kyla Lowry'ego, ale nie sikałem za Kylem Lowry'im. Znaczy lekko, tam mimo czasem szedł. Ale to bardziej nawet miałem wrażenie w Miami, bardziej miałem mokre te majteczki. W każdym razie, mój drogi, nie chcę wybrać Kyla Lowry'ego. Mam problem z wyborem Kyla Lowry'ego. A z kolei...
No, jeśli... no dobra, no to musisz wybrać w takim razie Kawhi'a. No, to straszne jest.
Ale to straszne jest wybierać rok Kawhi'a ponad nawet 5 lat Vince'a.
Dajmy Vince'a. Dajmy Vince'a Lowry'ego,
Kawhi'a Lowry'ego. Dla świętego tak. spokoju? Też myślę, tak. że Vince mógłby rozstrzygnąć to. A to się bardzo wpiszemy teraz, jeśli chodzi o rocznik naszych słuchaczy. Piszemy się w ich, w to, co chcą usłyszeć, że Vince. No bo fakt faktem, że u Vince'a łapie się ten słynny wyjazd nam przed meczem numer 7 z Filadelfią, żeby odebrać, co on tam odbierał? Dyplom North Carolina? Ukończenie? Tak? Magistra? To było to, tak? To się łapie. To jest 2001 rok, tak? To są finały konferencji. Toronto finały czy półfinały? Półfinały konferencji. Ale efektywnie 7 meczów, potem Philly gra z Milwaukee. Nie wiem, czy Toronto jest lepsze niż Milwaukee. Trochę też wtedy.
Bruno Caboclo.
Ale widzisz, kłopot też jest taki z nim, że on w tym czasie, Vince, żeby tak już tak sprawdzić dokładnie go, on robi jeden All-NBA w wtedy. On ma w drugim sezonie tego wieku, który oceniamy, 60 meczów, a w trzecim sezonie 43 mecze rozegrane. Robi All-Stary cały czas, nie? W głosowaniu MVP nigdy nie jest w top 10. On najwyżej, Vince najwyżej w głosowaniu na MVP był w swoim drugim sezonie. To jest ten sezon, gdzie wszyscy oglądali te straszne dunki z Indianą Pacers głównie ma. Zapamiętałem. Więc takie pójście w Vince'a to jest pójście na łatwiznę i do tego jeszcze trzeba dodać to, że on chce odejść z Toronto na końcu. No. No. Swoją drogą moglibyśmy kiedyś osobny artykuł zrobić, żeby przypomnieć ten czas, jak Vince chciał odejść z Toronto.
A Fredzio Van Fleet nie jest wysoko?
Nie. Nie.
No jeszcze Demara DeRozana mógłbyś dać.
No tak, a to już raz zrobiliśmy. To jest druga łza, może polecieć. Antonio tak. Davis. Wyróżnijmy Antonio Davisa. Dobrze, musimy się zdecydować. Scotty Barnes musi zostać też wyróżniony. Musimy się zdecydować na kogoś. Chris Bosh.
Vince Carter. Chris Bosh?
Poczekaj, ale Bosh też odchodzi z Toronto, też wiesz, odchodzi do super teamu. Do super teamu odchodzi. I tylko Kyle Lowry jest, nie? Długo i też odchodzi, bo jako wolny agent odchodzi. To nie jest deal.
Pascal Siakam? Nie.
Nie, ale też trzeba go wymienić.
Też mistrz.
Też mistrz. Aktywnie zostaje przehandlowany. On jest jedynym, tak, który jest przehandlowany. Tam wszyscy odchodzą jako wolni agenci. Na końcu masa jego
uczniów. Mark Gasol. OG Anunobi.
Warto wymienić Marka Gasola. Dobrze,
OG musimy... Anunobiego nie warto powiedzieć.
Jak masz daleko Cartera przed Lowrym? W liczbie podaj mi to w liczbie maxi boxów. Ile masz maxi boxów przed Cartera, przed Lowrym?
Bo masz no mam go przed Lowrym.
Dużo.
Tak.
Co znaczy dużo? Czy masz Vince'a Cartera, tak? Dobrze, to Vince Carter jest najlepszym, bo ja nie mam takich różnic.
No bo trudno dać Kawhiowi za pół sezonu czy za sezon.
No jest to trudne. No to jest świetna dyskusja, tylko się zastanawiam, czy idąc w Cartera nie.
A z drugiej strony DeRozan był lepszym graczem niż Lowry. A z kolei Bosh był lepszym graczem
niż DeRozan. Nie wiem, czy był lepszym graczem DeRozan niż Lowry. Nie wiem. Na pewno był strzelcem lepszym, ale wiem, czy był lepszym graczem.
Dobrze, to Vince.
Tylko widzisz, dla mnie ten sezon Kawhi, te playoffy i to, jak on grał, to było tak perfekt wtedy. Tak grał tę pozycję, on grał dwójko, trójkę, jeśli już mamy pozostawiać w tym, od czego zaczęliśmy. I ja, jak oglądałem Kawhi'a wtedy, to zapominałem o Kobim, mój drogi.
Nie.
Wspominałem o Kobim i cofałem się do tych, tak mam, to zostało mi do dziś takie wspomnienie, to jest Kyle Leonard. 49% z gry, to jest mój drogi, już patrzę, bo to z gry, to tam z gry. To zespół był bardzo dobry. To jest mój drogi, to jest, przypomnę, bo chcę zapomnieć, w ogóle jak spojrzysz na karierę Kawhi'a, przypomnę, Kyle Leonard, mój drogi, w tamtym playoffach rzucał 30,5 punktu na mecz, w 24 meczach. 49%, 30,5 punktu na mecz, 9 zbiórek, 4 asysty. Jeden z najlepszych runów na tej pozycji. Daj mi run Kobiego, taki playoffowy, taki. O to mi
chodzi. Luźno.
Czekam, przejdziemy, porównamy.
Każdy mecz.
Playoffowy, wiesz, każda kwarta, każdy rzut. Nie wiem, ja chyba nie mogę Vince'owi dać tego. Mam ochotę dać Kawhi'owi za jeden sezon. Ale dobrze, jeśli ty masz Kawhi'a daleko,
nie, no na trzecim miejscu, czwartym.
No to zostaje Vince Carter. Pisujcie tak. Miasta. Kogo macie?
Carter, Bosh, Lowry.
Tak, jaka jest twoja kolejność?
DeRozan.
Ale jakbyś miał kolejność podać?
Carter, no. Bosh, Lowry, DeRozan, Lowry nawet. No.
Dobrze, to ja mam, na końcu Leonarda w tej grupie, tam gdzieś wyżej, ale ty tego nie masz, więc zostajemy z Carterem. Dobrze, mój drogi, to co? To tu skończmy, mamy historię do zrobienia.
Tak, mam historię jeszcze z zaległą. O Baśce, co jej się zmarło. I o królu Dojutrzku, który się w gruncie rzeczy załamał od tego momentu. Już nigdy nie był sobą. On cały czas tylko chciał do zmarłej biegać. Więc się zmarło. Przewiózł jej ciało do Wilna, nasz król. I pochował w katedrze. I tam w tym Wilnie cały czas ta Baśka sobie leży. No i to go tak wyssało go to z energii. On już właściwie był, wiesz. Stąd to jego takie określenie dojutrek. Czyli że wszystkie decyzje odkładał na później.
Wiesz, co powinniśmy kiedyś zrobić, o czym my myślałem? U nas są takie znane powiedzenia, które sięgają jeszcze Mikołaja Reja. Nie?
Aha.
I powinniśmy taki kącik zrobić, ale to nie wiem, czy to w tych czasach nacjonalizmu w ogóle chwyci. Mnie zaczęły ciekawić takie, wiesz, takie stare prawdy, ukłonię się w twoim kierunku, stare prawdy czeskie. Jakieś takie stare Aha. czeskie powiedzenia, które sięgają, wiesz, 800 lat, 700 lat, 600 lat.
Aha.
Wstecz, żeby zrozumieć duszę Czecha. Jakoś. Stare prawdy szwedzkie. Niemieckie.
Mnie ostatnio wstrząsnęła taka myśl, że Arabowie byli dłużej w Hiszpanii niż są dzisiaj chrześcijanie.
No jest to bardzo niepopularny take, zwłaszcza dziś, ale to prawda. Byłeś tam, widziałeś ślady jeszcze pewnie.
Kultury maurytańskiej.
Mm-hmm.
Co robi jeszcze w 1551 roku nasz królik? Aha, potwierdza przywileje Wielkiego Księstwa Litewskiego. W związku z tym miano dokonać jakiejś tam reformy praw na Litwie. Good luck. A, w Pińczowie, bardzo ważny. Pińczów się staje ważnym ośrodkiem na mapie Europy. Powstaje tu pierwsze gimnazjum protestanckie, które buńczucznie jest nazywane sarmackimi Atenami.
Zero skromności.
Nie, to skromność.
To nie to. To nie to, o co chodzi.
No. I ten prowincjonalny Pińczów stał się nagle ważnym ośrodkiem reformacji.
Prawdopodobnie.
Dzięki konwertycie Mikołajowi Oleśnickiemu. Praca Hozjusza, pierwsze wydanie głównego dzieła Frycza Modrzewskiego o naprawie Rzeczpospolitej, 5 ksiąg z powodu cenzury, tylko 3.
Andrzej Frick Modrzewski?
Frick, tak. Obyczaje, prawa, wojna, kościół i szkole. Wydrukowano je w 554 roku w Bazylei. No w Polsce nie pozwolili. No i oczywiście on przedstawia swoje poglądy życia społecznego, państwowego i małżeńskiego. Ja tu trochę wymyślam.
No.
Równość wszystkich wobec prawa.
Czy jego?
Jego zwłaszcza. Patrzę tutaj na inne takie kulturalne rzeczy, które są może mniej ważne. Dobrze, 1552.
To teraz.
Sejmujemy w Piotrkowie. Oczywiście głównym tematem było sprawowanie jurysdykcji kościelnej nad osobami świeckimi. Ta sprawa nadal dzieli Polaków. A więc tutaj jest trwa jakaś dyskusja. A, proszę bardzo, protestanci polscy wystąpili po raz pierwszy z postulatem utworzenia polskiego kościoła narodowego.
Mam wrażenie, miałem taką nadzieję, że powiesz, że polscy protestanci wystąpili jako pierwsi z szopką bożonarodzeniową.
Aha. Ale bez Jezusa. Nie, bez Maryi. Bez Maryi. Nie było Maryi na tej szopce. Dobrze. Król wjeżdża do Gdańska.
To pochodzi słowo szopka.
Tak, no właśnie.
Król wjeżdża do Gdańska. Dobrze.
Doprowadził do podporządkowania sobie buntującej się Rady Miejskiej. Oczywiście Niemcy.
Mhm.
I podwyższenia dochodów z portu. Aha, z Albrechtem Hohenzollernem w sprawie podporządkowania Inflant Litwie. O tym rozmawiali.
Dobrze.
Mikołaj Sieniawski zamieszał się w sprawę kluby. Obsady terenu na, tronu na Mołdawii. Nasz hetmanik sam poparł kandydata Aleksandra Łapusnenau.
Musimy złapać tę historię znowu, bo mieliśmy trochę przerwy, nie? Więc tak, tak ludzie, tak, wiesz, tak. Rozbrykali w lipcu, musimy na właściwe tory wrócić, mówią, nie? Tak, nie? Żeby przypomnieć, tak. Więc proszę sobie przypominać, będziemy to sprawdzać.
Więc tyle historycznej prawdy.
Mój drogi, dziękuję Ci bardzo. Dziękujemy za nas przesłuchanie i jeżeli się nie zgadzacie z naszymi opiniami, to nic nie piszcie. Natomiast jeżeli się zgadzacie, to napiszcie: Boże, jak ja czekałem dawno, aby ktoś to tak merytorycznie, fantastycznie zrobił. Tak? I my przyjdziemy z kolejną dywizją i to będzie, czuję, jeszcze wybierzemy, jaka to będzie dywizja. Może.
Tak, może teraz przebiegniemy na zachód, żeby było tak inaczej.
Ja myślałem właśnie, żeby zacząć w ogóle od Denver i tych okolic. No, więc możemy...
Znowu Carmelo.
Znowu, nie? Dobrze, mój drogi, trzymaj się. Wszystkiego
dobrego. Cześć.
Cześć.